Radio Wnet, godzina 8:40. Poranek Wnet cały czas trwa. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. A teraz naszym rozmówcą jest w Krakowie pan profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, przede mną książka wydana pięknie przez wydawnictwo Biały Kruk, niepodległa z wykrzyknikiem, jak Polacy odzyskali ojczyznę 1864-1924. W tych codziennych dyskusjach tutaj o polityce, o sprawach międzynarodowych, o sprawach krajowych trochę zapominamy, że to jest wyjątkowy rok, to jest rok 2018, to jest rok stulecia tego fenomenu, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Wydaje mi się, że właśnie w tym roku przypomina nam bieg wydarzeń politycznych o tym, czym jest niepodległość, jak jest cenna i że jest to problem nie akademijny, ale problem aktualny. Niepodległość, o kształt której zmagamy się w tej chwili z Komisją Unii Europejskiej, niepodległość, którą realnie chcemy obronić w sprawie pamięci o Polsce w XX wieku i suwerennej ustawy, którą w tym zakresie Sejm Polski przyjął, narażając się na krytykę ze strony części krajów, w tym ważnego sojusznika. To są konkretne kwestie dotyczące jak najbardziej tego zagadnienia, którego dotyczy rocznica, wielka rocznica, setna rocznica odzyskania niepodległości. Żeby niepodległość była, musimy na co dzień rozwiązywać takie właśnie problemy.
Nasi poprzednicy, nasi przodkowie mniej więcej wiedzieli, o co im chodziło. Jak mówili o niepodległości, chodziło im o po prostu państwową suwerenność, chodziło im o własne państwo, chodziło im o połączenie, zawsze mówili wolność, całość, niepodległość, chodziło im o połączenie rozdzielonych zaborami części Polski. A dziś, u progu XXI wieku, w epoce wielkich korporacji, w epoce ponadnarodowych firm, w epoce imperiów z powrotem powstających i się wzmacniających, czym właściwie jest niepodległość dla takiego kraju jak Polska?
No, myślę, że warto jednak uświadomić sobie jedną istotną różnicę między Polską w tym okresie, który opisuję w owym tomie poświęconym odzyskiwaniu niepodległości, a dniem dzisiejszym. Ta zasadnicza, najbardziej zasadnicza różnica polega na tym, że wtedy punktem wyjścia były zabory. Było nieistnienie jakiejkolwiek formy państwa polskiego. Były strzępy autonomii nadanej z łaski cesarza w Wiedniu, w Galicji i była aktywność, walka o to, żeby w ogóle przywrócić na mapie Polskę, żeby zbudować polskie instytucje, żeby po polsku można było mówić nie tylko w domu, ale także w szkole, ale także na ulicy, co było przecież zakazane. Dzisiaj mamy państwo i to jest bardzo ważna różnica, zasadnicza różnica. Mamy instytucje państwowe, które powinny służyć dobru wspólnemu naszych obywateli. I to dobro, jakim jest istnienie politycznej wspólnoty o określonych granicach, musimy w sposób roztropny szanować i bronić go właśnie wobec nowych wyzwań, o które pyta pan redaktor. To już nie jest wyzwanie polegające na tym, czy zrobimy następne powstanie, by wywalczyć jakiś kawałek, spróbować wywalczyć jakiś kawałek, że tak powiem, terytorium państwa polskiego z taką suwerennością, jaka jest możliwa między zaborcami. Nie, to jest właśnie wyzwanie, jak instytucje państwa polskiego mogą obronić nas przed naciskiem globalizacji, jak instytucje państwa polskiego mogą wywalczyć dla nas lepsze miejsce w Unii Europejskiej, jak instytucje państwa polskiego mogą w imieniu nas, obywateli, którzy je tworzymy, którzy przecież delegujemy swoich reprezentantów poprzez Sejm i w wyborach rozstrzygamy o tym, kto jest naszym reprezentantem. Żaden zaborca nam tego nie narzuca. Sami wybieramy władzę i zmieniamy je w wyborach. Otóż ci nasi reprezentanci mają obowiązek także, by jeśli ograniczenie suwerenności w instytucjach zewnętrznych, takich jak Unia Europejska, czy w jakichkolwiek innych konfiguracjach będzie zbyt dolegliwe, byśmy mogli zdecydować się na coś takiego, co zrobili Brytyjczycy. Broń Boże, nie mówię, że już powinniśmy coś takiego zrobić, czy że w ogóle to jest dobry kierunek, ale właśnie na tym polega rozstrzyganie o suwerenności własnego państwa. Brytyjczycy nie mieli z tym problemu. temu wiedzieli, że jeśli źle jest im w Unii Europejskiej, to mają prawo z niej wystąpić. My tymczasem jesteśmy chowani w takim kompleksie, i to zwłaszcza po 89 roku było bardzo intensywnie nam wmawiane, że niepodległość do niczego nie jest nam już potrzebna, że jedynym celem naszej polityki jest rozpuszczenie się w pewnej szerszej wspólnocie, w której nareszcie zrzucimy ze swoich barków ciężar niepodległości. Otóż żadne szanujące się państwo, żadna szanująca się wspólnota polityczna z niepodległości nie rezygnuje. Nie rezygnują z niej Niemcy w Unii Europejskiej, nie rezygnują z niej Francuzi, nie rezygnują z niej Węgrzy, jak widzimy. Każde państwo, każda wspólnota polityczna próbuje tej niepodległości bronić i to jest także nasz obowiązek, także w warunkach XXI wieku.
Pan profesor tutaj wyraził myśl niezwykle śmiałą z punktu widzenia takich codziennych polskich dyskusji politycznych, że musimy patrzeć również na Brytyjczyków, musimy brać różne alternatywy pod uwagę, ale czy ta dzisiejsza polska opinia publiczna, zwłaszcza polska inteligencja, która jest tak strasznie wrażliwa na to, co napiszą w której zagranicznej gazecie, co gdzieś o Polsce powiedzą, co ktoś o nas mrugnie za oceanem, czy w ogóle jest zdolna do aż tak mocnego myślenia o sprawach międzynarodowych?
Może trochę przewrotnie powiedziałbym, że nie przejmujmy się aż tak bardzo tym, co napisze ta część inteligencji polskiej, którą uformowała Gazeta Wyborcza, czy TVN, czy lata PRL-u, ale spójrzmy na siebie samych. Spójrzmy na to, ile uwagi poświęcamy w takich mediach jak w sieci, jak do rzeczy, polityce. Nie chodzi o konkretne tytuły, chodzi po prostu jakby o pewną stronę politycznego podziału dzisiaj w Polsce. Właśnie na to, co napisze jakaś gazetka, czy gazeta nawet poważna na temat Polski. Żyjemy tym, dyskutujemy, debatujemy. No to, że wszczęto larum z powodu złośliwego zapewne pomylenia zdjęć w czwartorzędnej jakiejś stronie internetowej w Argentynie, świadczy o poziomie zakompleksienia, przepraszam za użycie takiego niezgrabnego słowa, zakompleksienia także naszej strony. Naprawdę jesteśmy dużym, silnym krajem. Mówię to specjalnie z naciskiem na te słowa, które brzmią tak przerażająco dla ludzi pełnych kompleksów. Oczywiście te kompleksy są lokowane przede wszystkim u tych wychowanków Gazety Wyborczej i TVN-u, ale i my powinniśmy się z nich leczyć. Naprawdę Polska ze swoim PKB na poziomie już w tej chwili blisko 600 miliardów dolarów nie jest krajem, którym można tak pomiatać, który nie ma żadnego znaczenia, z którym nie liczą się inni. W swoim położeniu geopolitycznym Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym nawet niż to wynika z wielkości owego PKB, z tych miar, których obowiązkiem oczywiście naszym jest jeszcze poprawić nasz wynik w tych miarach właśnie rozwoju gospodarczego, ale Polska położona między Niemcami a Rosją, mam na myśli obwód kaliningradzki, Polska położona w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności właśnie między naciskiem rosyjskiego neoimperializmu, a uroszczeniami, no nazwijmy to tak, kierowniczej dwójki Unii Europejskiej. Otóż Polska jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale nie może przejmować się byle drugotrzeciorzędnymi połajankami w gazetach czy w mediach, które właśnie po to służą, czy niektóre teksty w nich publikowane temu służą, aby walić pałką w nasze głowy i wywołać w nich efekt oszołomienia. Nie dajmy się sprowokować do takiego oszołomienia. Róbmy swoje, pamiętajmy, niepodległość jest dla państwa najważniejsza.
Panie profesorze, jeszcze pytanie o pana książkę. Zaczyna pan opowieść w 1864 roku. To jest jakby jasne, to pokolenie, które niepodległość odzyskało, rodzi się właśnie w cieniu klęski powstania styczniowego, ale kończy pan w roku 24, czyli w momencie, kiedy Władysław Grabski dokonuje reformy walutowej. Czyli jednak liczą się najbardziej te gospodarcze podstawy niepodległości, ten codzienny trud.
Liczy się wszystko, co jest ujęte między tymi datami, cały ten wysiłek walki i pracy, a kończę akurat nawet nie na samej reformie, na wprowadzeniu od 1 stycznia 24 roku złotówki, ale na kilka tygodni później podjętej decyzji o rozbiórce soboru na Placu Saskim. To jest także zerwanie tej symbolicznej niewoli i tego symbolicznego ogniwa, które jeszcze łączyło Polskę, II Rzeczpospolitą, która odzyskała niepodległość, z czasami zaborów. Trzeba zburzyć w sobie ten Sobór Saski, ten Pałac Kultury, to zniewolenie, które nas trzyma wciąż jeszcze gdzieś właśnie w cieniu kompleksów, w cieniu przekonania, że Polska no, jest krajem, który właściwie powinien mieć jakiegoś zewnętrznego pana. Musimy zburzyć w sobie te symbole i to właśnie II Rzeczpospolita zrobiła, likwidując symbol rosyjskiego panowania, pyszną budowę, którą Mikołaj II chciał przypieczętować los Polski jako priwislińskiego kraju, jako prowincji zewnętrznego imperium. Na tym skończyłem tę narrację, by pokazać, że suwerenność także w ten sposób się odbudowuje.
Zburzyć w sobie symbole okupacji. Bardzo serdecznie dziękuję. To bardzo chyba dobra puenta naszej rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Nowak, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Polskiej Akademii Nauk i autor książki, która właśnie teraz się ukazała, Niepodległa 1864-1924, jak Polacy odzyskali swoją ojczyznę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo.